uzależnienie, cierpienie, śmierć.
Życie to nie bajka.
Samotność, choroba, wykluczenie.
Długie rozmowy o ważnych sprawach.
Rodzina, dzieci, radość, uśmiech.
Filozofię, ach, przestudiowałem. Prawo i medycynę znam. I teologię też poznałem, niestety pośród żmudnych prac, lecz głupcem jestem tak, jak byłem. Żadnej mądrości nie zdobyłem. Choć jestem magistrem i doktorem i od dziesiątków lat z uporem, ścieżką nauki poplątaną, studentów moich wodzę za nos, widzę, że nasza wiedza za nic. I właśnie to me serce rani. Nie dręczą mnie skrupuły, wątpliwości, nie boję się diabła i piekieł ciemności, lecz za to mi jednej radości nie dano, bym cieszył się prawdą istotnie poznaną.
Powitaliśmy Państwa fragmentem Fausta Goethego.
Romuald Malerowicz
i Aleksandra Wyganowska. Każdy z nas kroczy jedyną niepowtarzalną drogą swojego życia. Nikt inny za nas tej drogi przejść nie może. Nie unikniemy odpowiedzialności za własne wybory. Zatrzymajmy się przez chwilę nad słowami świętego Pawła z listu do Rzymian.
Czyż nie wiecie, że jesteście niewolnikami tego, którego słuchacie, a więc oddaliście się w niewolę? Czy to grzechowi prowadzącemu do śmierci, czy też posłuszeństwu, które prowadzi do usprawiedliwienia?
Rozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, Hanną, ekonomistką i nauczycielką, Piotrem, który prowadzi własną firmę, Małgorzatą, pedagogiem, Anną również pedagogiem i Markiem, technikiem, mechanikiem. Zacznijmy od początku. Najważniejszy okres w rozwoju człowieka to dzieciństwo. Jest to czas, kiedy rodzice wskazują nam drogę, prowadzą, uczą. To oni odpowiedzialni są za powierzony im skarb. Chciałabym zapytać, czy dzieciństwo zawsze jest szczęśliwe? Jakie było wasze dzieciństwo i jak odnajduje się dziecko w zastanej rzeczywistości, jeżeli jego podstawowe często potrzeby nie są spełnione?
To bardzo trudny i bardzo szeroki temat. Przeżywanie dzieciństwa to jest bardzo indywidualna sprawa i dzieciństwo, jak wiemy z tekstów literackich, z przekazów naszych dziadków czy rodziców, w zasadzie jest zawsze szczęśliwe. Nawet w czasie wojny dzieci, można powiedzieć, też znajdywały swoją cząstkę radości, szczęścia, bo dzieciństwo nie jest obciążone wyobraźnią taką ludzi dorosłych. I wydaje mi się, że wszystko należy czynić, by dzieciom nie przeszkadzać rozwijać się, by dzieciom pomagać, by dzieciom pozwolić rozwijać się. I każda sytuacja sprzyja temu, czy to jest czas jakiś trudny, czy też czas dobrobytu, powodzenia w domu, w szkole. Myślę, że każdy z nas ma bardzo indywidualną taką refleksję dotyczącą swego dzieciństwa, bardzo już w moim przypadku odległego, czy też oceniając dzieciństwo naszych dzieci, czy obserwując dzieciństwo naszych dzieci.
Tak sobie myślę. Właśnie to zdanie, że w zasadzie każde dzieciństwo jest szczęśliwe i pomyślałam sobie o takich dwóch rzeczach, ponieważ ja pochodzę z rodziny, gdzie mój tato i moja mama są alkoholikami, ale na tak zadane pytanie o swoim dzieciństwie pomyślałam sobie właśnie, że z perspektywy czasu teraz oceniam je, samo dzieciństwo, jako właśnie dobre. I pamiętam bardzo wiele dobrych takich, które przeżywałam z mamą i z ojcem. I ponieważ też pracuję z dziećmi, które przechodzą w swoim życiu wiele trudności i z właśnie takich powodów rodzinnych trafiają do placówki i nie są z rodzinami, to niezależnie właśnie od tego, jakby w tej rodzinie było trudno, większość z nich chce tam wrócić i większość z nich chce wrócić do tej mamy i do tego ojca, niezależnie od tego, jak dobrze oni te swoje role wypełniają. I tak sobie właśnie myślę, że dzieciństwo kojarzy mi się tak bardzo mocno z mamą i z tatą, czyli z tymi dwojgiem ludzi. I jest to jakby takie ważne i jakieś takie najważniejsze i mniej jest ważne może to, jak ten tata i ten ojciec i ta matka funkcjonują, bardziej chyba to, że w ogóle są jacyś rodzice.
To właśnie, o czym teraz Gosia mówiła, jest takie bardzo zdumiewające. W ogóle sobie myślę, że Pan Bóg tak jakoś te relacje, więzy rodzinne poukładał, że niezależnie od tego, co by się działo, ich się po prostu nie da tak do końca zerwać. Tutaj się chciałam powołać na film, nie pamiętam reżysera, występowała w nim Krystyna Janda jako właśnie matka alkoholiczka i nie tylko. Tytuł nosi Kochankowie mojej mamy. I nie chcę się jakby rozwodzić nad tym filmem, bo tam jest wiele mechanizmów pokazanych. On też nie jest drogowskazem do tego, jak wyjść z takiej sytuacji, bo kończy się dość banalnie. Znaczy, myślę, że to już bardzo nieprawdziwie, ale nie o tym chciałam mówić. Tam jest jedna taka scena drastyczna i no, szokująca wręcz, kiedy mała dziewczynka czeka na swoją mamę i nie może się jej doczekać i wykrzykuje przy tym oknie, wisząc na kratach, różne epitety i wyzwiska w kierunku tej swojej mamy, ale jednocześnie strasznie płacze i nie może się z tym pogodzić, że ona nie przychodzi, bo ona po prostu na nią czeka i tęskni za nią. I to małe dziecko, które nie mogło sobie poradzić z emocjami, zaczęło rozwalać na półce zabawki. Podszedł do niej chłopiec, czyli głównej bohaterki syn, zaczął ją uspokajać i poczęstował ją na pocieszenie kostką czekolady. Ona była tak szczęśliwa i tak zdumiona tą jego reakcją, że ktoś coś dobrego dla niej zrobił, że zaproponowała mu, znaczy spytała się jego, czy zostaniesz moim bratem. On w ogóle nie zainteresowany, bo on po prostu chciał taką pomoc doraźną, bez żadnych większych zobowiązań. I mówi, nie, nie chcę. A mówi, wiesz co, jak zostaniesz moim bratem, to będziesz mógł mnie bić. I myślę sobie, że to niezależnie od tego, czy to dzieciństwo było fajne, czy nie fajne, czy są fajne wspomnienia, czy nie, ale gdzieś ten mechanizm w człowieku zostaje i my się po prostu tego uczymy. A czy my, w sensie dzieci, które wyrastały w domach z problemem alkoholowym, i to jest taki gdzieś tam w podświadomości bardziej lub mniej upchany mechanizm, który później funkcjonuje. Przynajmniej w moim życiu musiałam wiele stoczyć takich bitew sama ze sobą też, żeby nie ulegać temu mechanizmowi, że to, że ktoś mi dał kostkę czekolady, to jeszcze o niczym nie świadczy, a miłość nie polega na tym, że możesz mnie bić, bo jesteś moim bratem, czy siostrą, czy matką, czy ojcem, że nie do takiej miłości Pan Bóg nas stworzył i powołuje. I teraz sztuka polega na tym, żeby nauczyć się tej prawidłowości. I tutaj, czy ja też się zgodzę, bo mam mnóstwo wspaniałych wspomnień z dzieciństwa i jedną z moich pasji jest między innymi chodzenie po lasach, drzewach, strumykach. Bardzo lubię przyrodę. I myślę sobie, że te zabawy w otoczeniu przyrody ratowały mnie w tym dzieciństwie, bo ja nie dostrzegałam takiego problemu. Dla mnie to nie był problem. Żaden problem, a zachowania, które były naturalne. Nie znałam innych po prostu. I takie było moje dzieciństwo. Ja dzisiaj też mam mnóstwo cudownych, wspaniałych przeżyć, co nie zmienia faktu, że jest kilka takich mechanizmów, z którymi trzeba się później uporać, żeby funkcjonować normalnie i żeby nie powtarzać tego.
Dziecko w sumie oczekuje w jakimś sensie bezpieczeństwa od rodziców, gdyż oni są jedynym takim wyznacznikiem właśnie w życiu. No, a jeżeli chodzi właśnie o takie lepsze, dobre wspomnienia, to też na pewno jest dużo. Też właśnie w dzieciństwie jako dziecko też potrafiłem właśnie znajdywać, pomimo też różnych takich przeżyć, tam trudności, jakieś dobre chwile właśnie też z rodzicami na wyjazdach. Wydaje mi się, że alkoholizm to jest straszne spustoszenie.
Thank you. tak z dzieciństwa za dużo może nie pamiętam, ale to, co sobie kojarzę, to to, że oprócz tego oczywiście, że chodziłem do szkoły, bawiłem się z kolegami, to tym problemem był właśnie problem ten alkoholowy u mojego taty. Polegał na tym, że gdy on zaczął pić, to wtedy znikał z domu i nie było go jeden dzień, dwa dni, nie było go dłużej i wtedy mama zostawała z wieloma sprawami sama i dzisiaj to sobie przypominam.
Pomyślałam sobie też o tym, że na takie moje osobiste odczucia bardzo dużo też wpływ miały osoby trzecie. Mianowicie chodzi mi o takie sytuacje, gdzie właśnie mama moja bardzo troskliwa zawsze i kochana, i tato kochany jak nie pił, a jak pił, to właśnie nie było go i nigdy nie wiadomo było, kiedy przyjdzie i w jakim stanie, i ta mama właśnie, która zostawała. I ja sobie to chyba najbardziej uświadomiłam, to poczucie krzywdy, jak już zaczęłam tak z koleżankami się właśnie bardziej bawić na podwórku i taki właśnie moment na przykład, gdzie gdzieś tam siedzimy w piaskownicy i widzę takim wężykiem wracający tata, który tam, no nie wie, która klatka i tak dalej. I to poczucie właśnie, to spojrzenie koleżanek i to poczucie właśnie takiego upokorzenia i wstydu. I potem ta cała reszta w domu. Dla mnie cudem jest przetrwanie mojej mamy w tym wszystkim i taka jej postawa, z jednej strony takiej poczucie takiej słabości, że co ja tutaj zrobię, mam więcej dzieci i tego męża, który nie może być moim wsparciem, a z drugiej strony taka jej wewnętrzna siła i nieugięcie i miłość do nas, do dzieci. I do ojca też ostatecznie, że to dla mnie to jest jakiś taki cud, że ona przetrwała właśnie to i właśnie w tym okresie dzieciństwa, właśnie no tak jak tutaj mówiliśmy, że się wspomina tutaj te miłe chwile, że też ich było bardzo wiele i one właśnie były takie przeplatane właśnie tymi momentami, tymi cieniami takimi, które no tutaj też jak Piotr wspomniał właśnie o tym poczuciu bezpieczeństwa, że to po prostu tak jak no, ten brak ojca w domu, to tak jakby ktoś no, świeczkę zgasił. Od razu jakoś tak chłodniej, głucho w domu i ta mama, która jakiś taki smutek, którego myśmy nie byli w stanie ukoić i no i taka niepewność.
Dla mnie niezwykłe jest to, co Państwo mówicie teraz po swoich dawnych, no, trudnych przeżyciach. Potraficie mówić z taką pozytywną emocją i jak wiem, wielu z Państwa założyło wielodzietne, wielkie rodziny i to jest niezwykle budujące. Dla wielu, którzy z tym problemem się zmagają, wydaje się, że to już jest niemożliwe, żeby z tego wyjść.
Czy to nie jest życie w dzieciństwie na zasadzie wahadła, skrajnych emocji, a dziecko ma prawo do tego, żeby jego życie toczyło się gdzieś w środku? Normalnie, zwyczajnie, bezpiecznie.
Mi się przypomina taki dosłowny obraz tego, co powiedziałaś. Nie wiem, Małgosia, czy pamiętasz? Małgosia jest moją koleżanką z takich lat, jest moją rówieśniczką, tutaj siedzi naprzeciwko mnie. Jak ciebie odwiedziłam kiedyś, to był czerwiec i był wysyp truskawek. Przełom czerwca, lipca i siedziałyśmy w twoim pokoju. Miałyśmy w misce całą taką ogromną michę świeżych truskawek pachnących. Cukierniczkę wzięłyśmy z kuchni, a za drzwiami twoi rodzice się kłócili, tacy podpici ostro byli i łzy nam leciały i żeśmy jadły słodkie truskawki, a oni tam właśnie krzyczeli. Nie wiem, ile myśmy mogli mieć wtedy lat, ale to jest taki właśnie obraz tego wahadła. Dla mnie taki symboliczny.
Czy wiesz co, ja nie pamiętam tego, tej sytuacji, ale myślę, że już byłyśmy wtedy nastolatkami, tak bardziej. I tak sobie ciebie słucham, to pomyślałam sobie o tym, że po prostu takie sytuacje no właśnie miały miejsce i one były no czymś takim nieprzewidywalnym, nie? Bo dom, gdzie rodzic pije, czy może jest jakoś inaczej dysfunkcyjny, jest nieprzewidywalny, czyli jakby ja jako dziecko może mniej, bo dlatego się tak może nie odnoszę, bo moi rodzice zaczynali pić, jak ja byłam dzieckiem, a rozpili się, kiedy byłam już właśnie nastolatką i z tego okresu my się znamy, natomiast no, to jest nieprzewidywalne dla dziecka, czy dzisiaj będzie miło i dobrze, czy dzisiaj tata będzie miał dobry humor, czy będzie wyzywał, czy może uderzy, czy właśnie będzie awantura, czy jak przyprowadzę kogoś do domu, czy koleżanka spotka mojego ojca, czy moją matkę. Nigdy nie byłam w stanie przewidzieć tego.
Jeszcze pytając, jak odnajduje się dziecko w sytuacji w domu, w rodzinie, pytałam też o to, o role, które dziecko przyjmuje, czy przyjmuje takie role w rodzinie. Mówi się, że za takimi rolami dziecko może się chować albo takie role odgrywać, na przykład kozioł ofiarny, bohater rodziny, dziecko we mgle, maskotka. To są role, które już psychologia w tej chwili nazwała, rozpoznała. W ogóle chyba w latach 80. dopiero zainteresowano się problemem nie człowieka pijącego, alkoholika, człowieka chorego, ale rodziny i dziecka i tego, co ono wnosi w życie z tym obciążeniem jednak, które wynosi z domu.
To jest właśnie dla mnie taki dość drażliwy temat, dlatego że wszyscy skupiają się na tym biednym, chorym alkoholiku, natomiast gdzieś tam w cieniu pozostawione są ofiary tych alkoholików. Znaczy ja w ogóle nie lubię słowa ofiara, może też nie na darmo Pan Bóg mnie takim temperamentem i charakterem obdarzył. To miałam szczęście często obrywać, więc najszybciej mi się ta rola znudziła. I tak chyba też jest nawet określane w podręcznikach tych fachowych, że kozioł ofiarny najłatwiej wychodzi.
Ze swojej roli.
Tak, ze swojej roli. Żal mi bohaterów, bo czasami do końca swoich dni ciągną te role.
No właśnie, czy potem te role są przenoszone w otoczenie, w którym jesteśmy dalej, czy są przenoszone w nasze rodziny, czy też możemy się od tego uwolnić, czy jesteśmy w ogóle świadomi w dorosłym życiu roli, którą przyjęliśmy, czy uwalniamy się od niej?
Ja uważam, że żaden psycholog w oderwaniu od Bożej łaski nie ma szans takiej osoby pomóc. Ja to widzę do dzisiaj w swoim otoczeniu, w swoich środowiskach. To cały czas boli, bo to są potworne zranienia, których nikt nie jest w stanie sam uleczyć czy wyjść z tego. Zabierz mnie, mój Panie, pręciutko do siebie. Nie dręcz mnie tęsknotą bycia w Twoim niebie. Czy spraw mi zadanych jeszcze nie sprawiłam? Czy szklanicy piołunu do dna nie wypiłam? Chcesz mojej radości? W takim stanie właśnie? Kiedy ma nadzieja jak iskra na wietrze w samotności gaśnie? Mam tu jeszcze zostać. Dobrze, pozostanę. Ale daj mi siłę i ulecz mą ranę. I nie pozwól więcej zgubić się w tym świecie. Strzeż moich uczynków i co język plecie.
To dziecko jest narażone na takie skrajne emocje i potem to wchodzenie w te role, to mogę dać taki przykład. kiedy rodzice mieli zawieźć młodsze rodzeństwo gdzieś nad morze, na jakiś taki wypoczynek, czy jak to się nazywa? No, tak, do sanatorium. I było wszystko umówione na dany dzień, były walizki spakowane, no a tato wyjechał i nie przyjechał. I ponieważ wtedy był na działce, no to ja wszedłem jako nastolatek w taką rolę właśnie takiego najstarszego i jechałem, pamiętam, w nocy jakimiś ostatnimi autobusami daleko za miasto i tego ojca leżącego po prostu przywiozłem do domu i pamiętam, że wtedy miałem takie mieszane uczucia, bo z jednej strony i się bałem jechać sam, z drugiej strony poczułem się taki właśnie dorosły trochę, że załatwiłem jakąś taką sprawę, którą normalnie załatwiają dorośli, a nie ja. I pamiętam, nawet to mi się wtedy zaczęło tak trochę podobać. Ale też w związku z tym widziałem, że zacząłem w tę rolę wchodzić. Widziałem też, że potem mama też może tak trochę podświadomie mi zaczęła takie role dawać. W związku z tym byłem jakby też przez nią bardziej taki chroniony. I zawsze mi było żal mojego młodszego rodzeństwa, zwłaszcza siostry, gdzie kiedy ja coś nabroiłem, to zawsze byłem usprawiedliwiony i zawsze było na nią. I ile razy ja bym coś przeskrobał, to i tak mi się nie oberwało, tylko jej.
Ja byłem w sumie tym dzieckiem środkowym w rodzinie i jakoś to też zgadza się właśnie z tymi schematami, że no być może właśnie byłem taką ofiarą, w sensie takim, jeżeli chodzi w ogóle ogólnie o wyniki w szkole i tak dalej, jakoś tak naznaczony. I też właśnie myślałem, dlaczego to się działo, dlaczego tak kiepsko mi szło w szkole, czy tam później też inne rzeczy też się działy. W tej chwili właśnie trochę człowiek ma więcej wiedzy właśnie na ten temat i jakoś być może właśnie tak było, że to środkowe dziecko jest właśnie ofiarą w rodzinie, a tym bardziej, jeżeli tam jest też problem alkoholowy, to też jakoś tam się odbija.
Jeszcze tutaj tak mnie trochę ty, Hania, wywołała się. Tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście jest tak, że niezależnie od tego, jak daleko w psychoterapii byśmy się nie posunęli i do jakiego psychologa byśmy nie chodzili, to właśnie można przejść wiele i nic nie uzyskać. I Pan Bóg jakby, tak ja tak doświadczyłam i tak widzę też w perspektywie osób, które znam i dziećmi, z którymi pracuję, że Pan Bóg obiera jakby, nie, nas i uzdrawia z tych różnych zranień. Natomiast też tak sobie myślę, że ta wiedza właśnie, chociażby to, że mówimy teraz o tych rolach i o tych, że każdy z nas jakoś w tej rodzinie właśnie funkcjonował, no pomaga. A ja powiem jeszcze coś takiego, że no być może ja to mówię już z perspektywy osoby, która właśnie pewne rzeczy ma przepracowane i przebaczone i moim rodzicom i ja mogę tutaj powiedzieć, że kocham swoich rodziców i wiem, że oni mnie kochają i kochali mnie wtedy, kiedy pili, chociaż wyrządzali mi ogromną krzywdę. to tak paradoksalnie rzecz biorąc, ale to też pewnie jest tak w Panu Bogu możliwe, że nawet w tych naszych rolach, w których występujemy i tak, kiedy dziecko w rodzinie alkoholowej się jakoś musi ustawić do tej rzeczywistości i albo, tak jak ty Marek mówiłeś, bierze na siebie odpowiedzialność, jest wtedy bohaterem i pomaga mamie i rodzeństwu i potem ma takie tendencje pozytywne już, powiedziałabym, do bycia też takim w życiu dorosłym, do przejmowania funkcji, to mu pomaga, nie? Tak samo dziecko w mgle, które się jakoś tam broni i go nie ma, ale być może też wtedy unika bicia rodzica, bo jak znika z horyzontu, to go po prostu nie ma i potrafi wyjść z opresji, jest to jakoś tam zasługą, czy kozioł, który właśnie najpierw jest bity w rodzinie i szybko i tak naprawdę najwięcej potrafi pomóc, nie? Bo dzieci w rodzinach alkoholowych, może o tym też nie mówiliśmy, że my teraz tak sobie tutaj siedzimy i mówimy, ale tak naprawdę jak byliśmy dziećmi, żadne z nas nie mówiło, że mój tata czy moja mama pije, bo się tego wstydziliśmy. Znaczy po pierwsze nie wiedzieliśmy, że oni mają problem, po drugie to był temat tabu, o tym się nie mówi, o tym baliśmy się tego, wstydziliśmy, nie chcieliśmy, zupełnie jakby się od tego tematu uciekało. Dążę ku temu, że no w Panu Bogu to, co w rodzinie alkoholowej jest złe, to Pan Bóg to może obrócić ku dobremu właśnie, czyli tą rolę, jeśli ja źle funkcjonowałam, bo ja akurat też byłam bohaterem i potem pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, o tych konsekwencjach takich też negatywnych bycia bohaterem, czy właśnie kozłem, czy dzieckiem we mgle, to ja miałam, jakby nabywałam dużo takich dobrych cech, które mi teraz w życiu, potem już jako nastolatka, teraz w życiu pomagają. Pan Bóg obraca je na moją korzyść.
W dzisiejszym dodatku jednej z gazet jest recenzja z właściwie fragment książki, która niebawem się ukaże. I jest tam historia kobiety, która jest dzieckiem czasu wojny. To znaczy Armia Czerwona, która wyzwalała ziemie polskie. Niektóre części tych ziem traktowała jako ziemię niemieckie i wszystkie te kobiety, które tam spotykała, one były gwałcone. I ta autorka tych wspomnień jest właśnie dzieckiem gwałtu, o którym matka nigdy jej nie mówiła. Oni tam żyli w bardzo trudnych warunkach i w zasadzie nigdy nie było takich rozmów. Dopiero pod koniec, matka jeszcze żyła, ale dowiedziała się, że jest właśnie ojciec jest tym, który zgwałcił, prawda? Nieznany, ale tym, który zgwałcił. Ona miała taką pretensję do matki, dlaczego jej nigdy o tym nie powiedziała. To jest a propos tego wstydu, tego, co tu pani mówiła. I gdy mama zmarła, po pewnych przemyśleniach, na grobie matki zapala znicz, świece za właśnie ku pamięci mamy i ojcu, którego nie znała, bo też musiał być człowiekiem tragicznym, oni też byli tak ukształtowani. To są niezwykle trudne i bardzo delikatne sprawy i pewnie albo trzeba głębokich przemyśleń duchowych, albo może to jakiś palec Boży jest, który pozwala nam no, jakoś powrócić do normalności, jeśli to jest możliwe.
Nasza rozmowa z Małgorzatą, Piotrem, Anną, Markiem i Hanną, która recytowała swój wiersz, ciągle trwa. Na dalszy ciąg zapraszamy za tydzień, w piątek, 16 grudnia po 21:00. Chciałabym, abyśmy jeszcze przez chwilę zostali razem i posłuchali słów brata Rémy. Do usłyszenia mówią Państwu Aleksandra Wyganowska i Romuald Mellerowicz.
To, czy byliśmy kochani, czy niekochani w dzieciństwie, warunkuje sposób percepcji rzeczywistości innych i nas samych. Wspomnienie decyduje o tym, jacy jesteśmy. Determinują nasz sposób ubierania się, chodzenia, mówienia, a nawet życie rodziny, którą założyliśmy czy założymy. To one nas wykreowały. Ale uzdrowienie wewnętrzne nie polega na amnezji. Wyobraźmy sobie, że Bóg wymazuje nam z pamięci naszą historię. Utracilibyśmy swoją wyjątkowość. Wszyscy stalibyśmy się tacy sami. Właśnie nasza wyjątkowa historia, zbudowana z osobistych wspomnień, odróżnia nas od innych. Nasze wspomnienia nie są neutralne. Szczególnie te bolesne bywają naładowane, gotowe wybuchnąć w każdej chwili. Niektóre są jak nieustający wewnętrzny krwotok, który wyczerpuje duszę. Wystarczyło, że pewnego dnia usłyszeliśmy: jesteś idiotą, niczego nie osiągniesz. I rzeczywiście, przez całe życie tułamy się od niepowodzenia do niepowodzenia, nie mogąc wydobyć się z apatii. Pierwszym etapem uzdrowienia jest przyzwolenie, żeby bolesna przeszłość, wszystkie wydarzenia sprawiające nam ból, wydostały się z nieświadomości do pamięci. Pamięć jest czymś w rodzaju strychu, na którym gromadzimy niechciane wspomnienia. Bóg chciałby tam zrobić porządki. Chciałby, abyśmy odkryli fantastyczne rzeczy. On wie, że pod zewnętrznym nieporządkiem i kurzem kryją się skarby przyszłej radości.
Dzień przed nocy falą, z pamięci układam cię z pogubionych słów, z błękitów złamanych serc, z zieleni żalu, z małych uśmiechów składam obraz twój. Ty, jak po nocy jasny świt, przychodzisz do mnie i znika cień, jak wczorajsze łzy. Mam przy tobie tyle sił, dajesz wiarę mi, wiarę w to, że ciągle wszystko wiem, wszystko rozumiem. Smakuje jak dom, jak chleb, ciepło twoich rąk. A jednak na serca dnie kryje się strumień, który poniesie nas gdzieś w nieznany. Świt, przychodzisz do mnie i znika cień, jak wczorajsze łzy. Mam przy tobie tyle sił, dajesz wiarę mi, wiarę w to, że ciągle warto żyć. Ciao!